Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko Państwu. Mówię też dzień dobry Maciejowi Koniecznemu, posłowi Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Lewica poprze pomysł pojawiający się w PSL-u? Mówi o tym też Szymon Hołownia. Czyli pomysł by było wotum nieufności. Zmieńmy premiera jeszcze w tej kadencji Sejmu.
Rozumiem motywacje stojące za tym pomysłem, bo chociażby konflikt z Unią Europejską Prawa i Sprawiedliwości przybiera już mocno niebezpieczne formy. Niemniej trudno mi sobie wyobrazić, żeby takie konstruktywne wotum nieufności się powiodło, bo musiałoby ono oznaczać wybór wspólnego kandydata i wspólnych zamiarów od razem po Konfederację.
Owszem.
Więc nawet przyjmując, że chodzi o to, że ryzykujemy tym, że tracimy już teraz pieniądze z Unii Europejskiej, a możemy z tej Unii Europejskiej, nie daj Boże, przy jakiejś eskalacji konfliktu wylecieć, to Konfederacja nie jest tu naszym przyjacielem. To jest siła jeszcze bardziej antyeuropejska, jeszcze bardziej antydemokratyczna niż Prawo i Sprawiedliwość, więc
czyli
to nie miałoby
sensu. Żadnych aliansów z Konfederacją, to tak od razu...
Wspólny rząd z Konfederacją nigdy nie wchodzi to w grę.
Nawet dla ratowania demokracji, dla ratowania Polski.
Jak ratować demokrację z Konfederacją?
Proszę pana, były takie pomysły nie dalej niż parę miesięcy temu, no może nie parę miesięcy temu, ale rok temu, dwa lata temu, w czasie pandemii mówiliście wszyscy, że trzeba odsunąć wybory kopertowe, w związku z tym musi być wspólny rząd, trzeba ten rząd wyrzucić.
Ani przez chwilę, ani przez sekundę partia Razem czy Lewica nie popierała pomysłu wspólnych jakichś konszaktów z Konfederacją. Wcześniejsze wybory? Okej. Okay. To jest...
Był pomysł, przepraszam na to, tylko się Gowin zawahał. Gdyby się Gowin nie zawahał, mieliście razem tworzyć rząd. Ale zostawmy
historię.
Nie było
takiej możliwości.
No, ja też uważam, że nie było takiej możliwości. Pytanie jest raczej o chęci.
Ale jest pytanie... Co można zrobić? Bo ja się zgadzam, że sytuacja teraz jest kryzysowa. Straciliśmy KPO, jest ryzyko utraty Funduszu Spójności. Nie będzie żadnego rządu opozycyjnego.
Gdy mówicie o pieniądzach, Włodzimierz Czarzasty mówi, że Lewica jedzie do Brukseli po pieniądze, to rodzi się pytanie, czy po te pieniądze, których nie chcieliście? Przypomnę panu, że tak średnio co dwa miesiące Lewica w Europarlamencie głosuje przeciwko przyznaniu Polsce tych pieniędzy, tak jak głosowała, w marcu za... Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do uruchomienia mechanizmu praworządności w budżecie i zastopowania wszystkich transferów. Jak pan myśli, jak głosowała Lewica? Poparła ten pomysł. Stop, nie wysyłajcie pieniędzy do Polski. Dramatyczny apel 5 maja. Robert Biedroń, zna pan to nazwisko, prawda? Robert Biedroń, Leszek Miller, Marek Belka, wszyscy inni. No naprawdę, na litość boską. To znaczy, wy chcecie teraz te pieniądze, których nie chcecie? Nie rozumiem.
Lewica głosowała za Krajowym Planem Odbudowy. W przeciwieństwie do innych sił opozycyjnych.
Tu w Sejmie, tam w Brukseli jesteście konsekwentni,
ja
mówicie nie.
Uczciwie powiem. Nie zgadzam się z tym głosowaniem, niemądrze głosowali, źle głosowali. Za każdym razem, kiedy mam okazję rozmawiać z Robertem Biedroniem, próbujemy go przekonać do głosowania w inny sposób, bo uważamy, że PiS jest czymś, co się Polsce przydarzyło, a nasza obecność w Europie, te pieniądze, to jest coś fundamentalnie ważnego dla następnych dziesięcioleci. Więc ja się po prostu z tymi głosowaniami nie zgadzam.
Pan się nie zgadza z własnymi europosłami?
Z europosłami Nowej Lewicy w tym wypadku się nie zgadzam i wiem, że nie jestem w tym odosobniony. Uważam, i to jest najważniejsze w tej kwestii, Prawo i Sprawiedliwość przestanie rządzić za rok najprawdopodobniej. Ten konflikt wymyka się spod kontroli. Dlatego teraz... obowiązkiem wszystkich sił opozycyjnych jest to, żeby go zdeeskalować. I dlatego chcielibyśmy
zdeeskalować. To jest taki ładny język Jarosława Kaczyńskiego, a mówiąc po polsku...
Nie, język Jarosława Kaczyńskiego jest taki,
on mówi o deeskalacji.
On mówi o tym, że zgnilizna z Zachodu zagraża Polsce, że jakieś LGBT nas atakuje i można odnieść wrażenie, że największe zagrożenie to jest ofensywa pancerna z Odry. Tak?
Między nami mówiąc ostatnio akurat w sprawie LGBT zaczął mówić innym językiem, ale panie pośle, o tym może przy innej okazji.
To jest ważne.
Maciej Konieczny, poseł Lewicy, jest w naszym studiu. Ja trochę o tym samym, to znaczy trochę o tym, bo jaki jest pomysł opozycji na to? No, Donald Tusk już mówi, w zasadzie wszystko jest już przygotowane, wszystko jest dogadane, jak tylko weźmiemy, przejmiemy władzę, to my już mamy 100 ustaw.
Donald Tusk opowiada, że w ciągu jednego dnia przywróci praworządność, uruchomi pieniądze z Brukseli. Sprawia wrażenie, jakby miał gdzieś schowaną magiczną różdżkę i on tą magiczną różdżkę wyciągnie i wszystko naprawi. Tylko kłopot polega na tym, że Donald Tusk o tym sam decydował nie będzie. I już teraz siły opozycyjne muszą siąść, dogadać się, przygotować konkretne ustawy, tak, żeby była gwarancja, pewność, także dla Unii Europejskiej, że w momencie wygranych przez opozycję wyborów my mamy plan, jak uratować pieniądze dla Polski, jak zabezpieczyć naszą obecność w Europie. To są konkretne rzeczy. To jest kwestia chociażby likwidacji Izby Dyscyplinarnej, Komitetu Monitorującego. Dobrze. Kilka rzeczy, które trzeba przygotować.
Ale
i my mówimy jasno.
Tusk ma nie kilka, tylko 100 ustaw.
Tylko, że nikt ich nie widział.
Może nie chcę wam pokazać, bo w końcu nie jesteście w Platformie.
Donald Tusk krótko. Po wyborach Donald Tusk będzie musiał się dogadywać. Im szybciej to zrozumie, tym lepiej. Nie ma żadnej magicznej różdżki, którym wszystko da się naprawić. Teraz trzeba usiąść do rozmów deklarację. I dogadać te rzeczy.
Partia Razem i Lewica mogłaby wystartować w wspólnej liście z Donaldem Tuskiem i z Platformą. Wspólna jedna lista do wyborów.
Jeżeli nie dojdzie do zmiany ordynacji wyborczej, a nic na to nie wskazuje, to nie wyobrażam sobie partii Razem na jednej liście z Donaldem Tuskiem i mam nadzieję, że normalnie, jak w normalnej demokracji.
A wyobraża pan sobie, pan ideowy socjalista, i to mówię bez żadnej ironii, bez cienia złośliwości, pan ideowy socjalista będzie później głosował za tym samym rządem, w którym premierem będzie liberał Tusk? Wyobraża pan to sobie?
To sobie wyobrażam.
To ciekawe.
Razem? Jeżeli mówimy o normalnej europejskiej demokracji, to mówimy na poważnie. I to działa tak, że różne partie polityczne z określonym profilem ideowym idą do wyborów. Później wyborcy wybierają.
Później wszystko nam jedno
potem się
ważne, żebyśmy rządzili.
Nie, wręcz przeciwnie, nie rządzili.
Ale pan to mówi.
Nie, to pan redaktor nieźle zrozumiał. To, co ja mówię, na 100%.
Ale panie pośle, pan mówi tak. Do wyborów idziemy mówiąc różne rzeczy. Coś tam sobie gadamy, ale po wyborach to się dogadujemy.
Siadamy do stołu i dogadujemy się albo nie. I tylko jedna rzecz.
Byśmy w stanie my, Lewica, dogadać się z PiS-em?
A w tym momencie byłoby to niemożliwe.
Nie w tym momencie, po wyborach.
Nie ma takiej opcji.
Nie ma takiej opcji. Zaraz, sekundkę. To ja chciałbym jedną ważną deklarację od pana. Ja, Maciej Konieczny, nigdy nie zagłosuję za wspólnym rządem z Prawem i Sprawiedliwością, a jeśli miałoby tak być, to prędzej złożę mandat.
Ja, Maciej Konieczny, nie zagłosuję za wspólnym rządem z Prawem i Sprawiedliwością, a prędzej złożę mandat, albo będą wcześniejsze wybory. Natomiast, żeby było jasne, nie jest tak, że partia Razem w ciemno poprze rząd Donalda Tuska. To jest oczywiste, że tak nie będzie. To, co my gwarantujemy, to nie zagłosujemy za rządem pisowskim, a będziemy siadać do rozmów i zobaczymy, co jest możliwe.
Pytam o to, bo już rozmaite liberalne elity straszą, że Lewica się na pewno dogada z PiS-em i dlatego trzeba głosować na Platformę. Ale sekundkę, ostatnie pytanie, bo o tym będziemy rozmawiać w internetowej części. Złożyliście ustawę miesiąc temu. 7 zamiast 8 godzin pracy, czyli godzinę pracy dziennie mniej. No i pytanie, oczywiście za te same pieniądze. Skoro tak, to dlaczego składacie wniosek o to, żeby było 5 godzin pracy mniej? Trzeba było od razu 8 godzin pracy mniej i wtedy mielibyśmy wolny piąteczek.
A dlaczego zmniejszyliśmy do 40 godzin jakiś czas temu wymiar czasu pracy tygodniowego? Dlatego, że mogliśmy sobie na to pozwolić. Dlatego, że rozwój gospodarczy,
uważa, że możemy sobie na to
rozwój
pozwolić?
Technologiczny.
Wie pan, że Polska pracuje w Unii Europejskiej. Polacy pracują w sumie całkiem mało. Jesteśmy na szarym końcu tych...
Jeżeli chodzi o dane OECD, to jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących osób.
Dobrze,
to jest ponad 1800 godzin rocznie.
1830, no tak. Tylko, że są przed nami
Grecja,
Rumuni, Maltańczycy, Chorwaci.
To jest pytanie, czy Polska ma konkurować za pieprzem, czy rozwojem technologicznym i my opcją...
pieprzem.
Tak, jeżeli ktoś pracuje po 40 parę godzin tygodniowo, no to nie jest normalna praca.
Radio RMF24, czy będziemy pracować 7 zamiast 8 godzin dziennie oraz jakie są inne postulaty Lewicy? Co jeszcze nam Lewica da, jak tylko wygra wybory? O tym wszystkim w internecie. Słuchaczom Radia RMF serdecznie dziękujemy. No dobrze, to co nam Lewica da? Bo teraz tak zupełnie poważnie. Mówicie tak, 7 godzin pracy. 7 godzin dziennie oczywiście.
No nie 35 godzin tygodniowo,
35
tak to
godzin.
Liczmy.
No to jeśli by to miało być, no bo nie więcej niż 8 dziennie, to też tam wpisujecie w tę ustawę, to oznacza jednoznacznie, że to ma być 7 godzin pracy w tygodniu, no chyba, że ktoś to podzieli na 6, no to wtedy może tam jeszcze...
To jest kwestia płatnych nadgodzin. To cały czas jest możliwość, która funkcjonuje w polskim prawie.
Ja rozumiem, że praca dłużej nie byłaby zakazana.
Przepraszam?
Praca dłużej niż 7 godzin
praca
dziennie
dłużej niż
7 zakazana.
Godzin dziennie byłaby wyżej opłacana. Tak jak w tym momencie mamy wymiar tygodniowy pracy, powyżej tego należą się wyżej płatne nadgodziny.
Dobra.
Są bardzo konkretne badania, które pokazują, że wydajność gospodarki nie rośnie wraz z czasem pracy.
Donald Tusk mówi, że on by taki pilotażowy program, żeby skrócić nawet tydzień pracy o jeden dzień, to on by chętnie wprowadził. Co prawda złośliwcy mu odpowiadają, że jak był premierem, to on wprowadzał już taki pilotaż tylko na sobie.
To jest za czym rozmawiać. Już teraz nasz członek zarządu partii Razem, Maciej Szlinder, pracuje nad wprowadzeniem takiego pilotażowego programu w północnej Polsce.
No ale tam jest inny program. Tam jest program rozdawania ludziom pieniędzy akurat.
A tak, przepraszam, w tym momencie
pomyliłem
opcję, prawda. Ale pilotażowy program 35 godzin oczywiście byłby na miejscu. My chcemy wprowadzić po prostu 35 godzin w ciągu kadencji, bo nie mówimy o tym, że robimy to w ciągu jednego roku.
35 godzin w ciągu kadencji, nie jednego dnia. Nie tak, będzie jednej ustawy.
Dobra. Znaczy, być może brakuje nam rewolucyjnego zapału Donalda Tuska, ale mamy to rozplanowane na całą kadencję. Ta ustawa mówi wyraźnie, że najpierw zmniejszamy do 38 na 2 lata, a później 35
Dobrze,
godzin.
Ale to zaraz, ale to od razu powiedzmy, bo ja nie lubię takich pytań. Znaczy nie lubię też obietnic zrzucanych bez pokrycia. Ale pan mówi tak, będziemy pracowali mniej
za tą samą,
za te same pieniądze. I jednocześnie nic, co PiS dał, nie będzie odebrane. Tak?
Mówimy konkretnie o 500+, o tych transferach socjalnych nie ma powodu, tak, żeby ich
no
odbierać.
No i to Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty, żeby nie było,
co więcej,
tu jednym głosem mówią.
Trzeba wprowadzić waloryzację świadczeń socjalnych, bo one tracą w tym momencie na znaczeniu.
Po kolei, bo chciałbym, żebyśmy to uporządkowali. Czyli tak, primo, będziemy pracowali mniej za te same pieniądze. Sekundo, nic, co PiS dał, socjalnie nie będzie odebrane, tak? Żadne 500+, żadne 300+.
Co więcej, wprowadzimy waloryzację
14 emerytura
500+.
13 i 14 emerytura będą odebrane?
Nie planujemy pogarszać sytuacji ludzi. Te rzeczy można
rozwiązać.
To nie
jest odpowiedź na moje pytanie.
No jeżeli będzie to zrekompensowane za pomocą normalnej podwyżki emerytury, to znaczy jeżeli w tym samym nie będzie potrzeba robić 13, 14, bo ten sam wymiar emerytury będzie obowiązywał, to...
Ja to rozumiem, tylko że wie pan doskonale, że tak zwana waloryzacja raz może być, a raz może nie być. A jak się wpisze do ustawy 13 i 14 emeryturę, niech pan nie robi ze mnie zwolennika rozdawania ludziom pieniędzy. Ja jestem przy pana Robin Hood, ale ja bym wam wszystkim
zabrał, wydaje mi się, że
wziął.
Jednak automatyczna waloryzacja wpisana w ustawę, powiązana ze wskaźnikami gospodarczymi, jest czymś dużo pewniejszym niż arbitralnie przyznawana przez Jarosława Kaczyńskiego bądź odbierana 13 czy 14 emerytura.
Nie, ma być wpisana do ustawy.
Ustawy można zmieniać. Wydaje mi się, że mamy właśnie tutaj każdą wybór ustawę pomiędzy czymś, co jest systemowe. Systemową gwarancję godnego każdą życia ustawę dla emerytów, a taką łaską pana, tak? Że pan
czyli
Jarosław
zaraz,
Kaczyński
sekundę,
daje
13,
14
pan
emerytury.
Nie mówi, że nie odbierzecie 13 i 14 emerytury. Być może ją zabierzemy, ale zapłacimy
mówię,
te pieniądze inaczej.
Że emeryci nie będą stratni. To gwarantujemy.
Mhm. No dobrze, emeryci nie będą stratni. Jak patrzę na te... A czy na przykład utrzymacie te przepisy, które wprowadził PiS, że do 26 roku życia, jeśli zarabiamy do ponad 7 tysięcy miesięcznie brutto, to jak mamy mniej niż 26 lat, to nie płacimy podatku. Czy wy to utrzymacie?
Ja jestem sceptyczny wobec takich wyjątków podatkowych. Uważam, że
co to znaczy, że pan jest sceptyczny?
Uważam, że podatki powinny być możliwie proste i progresywne. To znaczy, że powinny zależeć od statusu majątkowego osoby,
czyli
a nie od wieku.
Czyli młodzi ludzie, pana zdaniem, też powinni płacić
podatki? Czyli młodzi
podatki.
Ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze,
ale
powinni
nie.
płacić
jakie
podatki.
Duże? Co to są duże pieniądze? Bo w tej chwili, jak ktoś zarabia, jak ktoś ma 23 lata w Polsce dzisiaj i zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie, to płaci podatki. Natomiast jeśli ktoś jest studentem, albo nie studentem, tylko nie wiem, tam młodym człowiekiem i zarabia mniej niż 7125 zł, no tam może nawet trochę więcej niż 125, 7000, niech będzie 200 zł brutto miesięcznie, to w takim razie nie płaci w Polsce dzisiaj
osoby
podatków.
Osoby zarabiające takie pieniądze powinny płacić relatywnie niskie podatki. Natomiast
to
ja
bardzo
mam...
ważna deklaracja. Drodzy młodzi słuchacze Radia RMF, poseł Lewicy Maciej Konieczny mówi, że powinniście płacić podatki. Chcę wam tę ulgę zabrać.
A także mówię im, że w momencie, w którym skończą 26 lat, nie okaże się nagle, że pracodawca im podziękuje, bo już się nie opłaca ich zatrudnić.
Nie,
każdy
ale...
młody człowiek kiedyś dorośnie. I kiedy się okazuje, że nie ma takiej pełnoprawnej pracy dla dorosłych ludzi normalnie
opodatkowanej. Nie ma żadnego znaczenia dla pracodawcy. To ma tylko znaczenie dla mnie, bo pracodawcy nie dostaje z tej ulgi nic.
Ma znaczenie dla pracodawcy, bo jeżeli chodzi o atrakcyjność pracy, o określonych zarobkach dla młodego człowieka, nie opłaca
dobrze,
się
to jest
zatrudniać.
Bardzo ważne. Pan mówi jasno, gdyby to ode mnie zależało, to młodzi ludzie musieliby płacić podatki.
Gdyby to ode mnie zależało, podatki byłyby proste, progresywne.
Ale wysokie.
I wysokie dla tych, którzy zarabiają bardzo dużo oraz dla korporacji. Dla osób, które zarabiają 7 tysięcy brutto, to relatywnie niskie.
PiS obniżył podatek z 17 do 12%. Podniósł składkę oczywiście, więc nie jest opowieść pod tytułem, jaki jest wspaniały ten PiS, ale obniżył ten podatek. Lewica by go z powrotem podniosła?
Jeżeli chodzi o podatek, to by kwestia jest...
Mówimy o podatku PIT, który płacimy co roku.
Jasne, mówimy o progresywności. My potrzebujemy wysokiej kwoty wolnej, potrzebujemy progresji.
Potrzebujemy wysokiej kwoty wolnej, czy nie potrzebujemy?
Potrzebujemy.
Bo PIS podniósł tę kwotę wolną.
Tak, i dobrze zrobił, bo ta kwota wolna była skandalicznie niska. To, co my chcemy zmienić, to chcemy wyżej,
mówi, że lewica nie
wyżej opodatkować wysokie dochody
mówi, że
i opodatkować je na jednych zasadach, bo dzisiaj jest dużo form ucieczki dla
Panie
tych,
pośle.
Którzy zarabiają dużo.
Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli wy 500 plus nie odbierzecie, to wiemy.
Wprowadzimy waloryzację 500 plus.
Właśnie, do ilu?
To powinno być powiązane
mniej
z wskaźnikami.
Mniej więcej, panie pośle, ile w tej chwili powinno wynieść 500 plus?
W tym momencie powinno to być 700 zł.
No właśnie, żeby... PiS też mówi o 700 zł.
Ale to my mówimy tak, w tym momencie 700 zł, bo mamy lata zaniedbań. Ale one powinny być po prostu powiązane ze wskaźnikami ekonomicznymi, ze średnią
pensją.
Przekonał pan
już do 500 plus panią, pańską koleżankę partyjną Joannę Scheuring-Wielgus, koleżankę klubową. No.
Tak, myślę,
ona... Tak, bo jest pan taki pewny. Ona głosowała przeciwko 500+, mało tego, w tym studiu, w Radiu RMF, podczas porannej rozmowy, mówiła mi o tym, jakie to są jakie fatalne są skutki 500+. Jak wzrosło bezrobocie, myląc się zresztą, ale tak mówiła, jak ludzie nie chcą pracować, jak kobiety nie chcą pracować. Wszystko przez 500+. Z wielkim zapałem mówiła mi, jak szkodliwy to był pomysł i była dumna z tego, że głosowała przeciwko 500+. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy.
I teraz kolejna zapowiedź. Jestem przekonany, że...
Przekonał pan ją do tego?
Jestem przekonany, że w przyszłym parlamencie, jeżeli będzie takie głosowanie, to Joanna Scheuring-Wielgus zagłosuje zgodnie z linią Lewicy. A linia Lewicy jest taka, że nie będzie likwidacji 500+, będzie waloryzacja.
Może pan wytłumaczyć, to jak to? To ona tutaj mi w studiu mówiła, że to było złe, a teraz będzie głosowała także, znaczy dokładnie odwrotnie, bo to było dobre. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak?
Raczej od tego, z kim się rozmawia i jakie argumenty się przyjmuje.
A to ona była tak niemądra wtedy, że słuchała Ryszarda Petru, a teraz będzie tak mądra, że będzie słuchała Macieja Koniecznego. Tak?
Ludzie przychodzą różną drogę polityczną. Joanna Scheuring-Wielgus zrobi bardzo dobrą robotę.
W takiej sprawie można całkowicie zmienić zdanie.
Joanna Scheuring-Wielgus zrobi fantastyczną robotę w kwestii chociażby kontrowania pedofilii w kościele i robi bardzo wiele ważnych rzeczy.
Kościół ją bardzo interesuje, to wiemy akurat.
Ważna rzecz.
Oczywiście, mam wrażenie, że dla niej wyłącznie, ale sekundkę, bo 500+, nie chciałbym, żeby pan uciekał od 500+, to też jest bardzo ważna rzecz dla naszych słuchaczy.
Ja nie mam żadnej potrzeby, uważam, że to był bardzo potrzebny program i on bardzo wiele dla Polski dobrego zrobił, a wszystkie obawy z nim związane okazały się fałszywe.
A wie pan doskonale, że cała Platforma Osobista nie poparła 500+, poza dwiema osobami, z czego jednej już nie ma w Platformie. Dwie osoby z Platformy głosowały za 500+. Lidia Gądek i pani Krzywonos, a cała reszta wstrzymała się od głosu lub była przeciw.
I dlatego jedynym gwarantem tego, że te programy socjalne nie znikną, jest silna pozycja Lewicy w przyszłym Sejmie.
Albo
i dlatego ważne jest, żeby funkcjonowała niezależna Lewica.
Chciała Platforma i w związku z tym musimy się na to zgodzić.
Im silniejsza Lewica w przyszłym parlamencie,
panie pośle,
tym większa gwarancja zachowania...
Czy pan podniesie rękę w przyszłym parlamencie, bez względu na to, kto to będzie proponował i bez względu na to, czym to będzie tłumaczył, bo zaraz się okaże, że jest wojna, że jest problem jakiś, że coś tam, że jest kryzys światowy albo europejski, albo nie wiem, dowolny, regionalny. W każdym razie, czy pan podniesie rękę za odebraniem 500+, kiedykolwiek?
Nie. Chyba, że zastąpione zostanie bardziej szczodrym programem.
Znaczy, chyba, że dadzą więcej. No to jasne. Okej. To bardzo ważne, bo tak jak panu wspomniałem, Joanna Scheuring-Wielgus to jest tylko przykład. Katarzyna Lubnauer, pani poseł Gasiuk-Pihowicz, pan poseł Szłapka, no wszyscy posłowie, oni wszyscy głosowali przeciwko 500+.
Tak, z przekonaniem do tego.
Tak,
są to posłowie partii neoliberalnej, którzy mają takie przekonania. I obecnie Donald Tusk na potrzeby wyborcze próbuje ich dyscyplinować. Co będzie po wyborach? Może być różnie. Im silniejsza Lewica, tym większa gwarancja, że te dobre rzeczy, nieliczne dobre rzeczy, które zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, zostaną utrzymane.
To jest ostatnie pytanie o pieniądze. Mundurówka żąda podwyżek o 20%. To jest trochę pokłosie tego, co mówił Donald Tusk. Każdemu z budżetówki dajmy 20% więcej. Wy się z tym zgadzacie oczywiście.
To jest utrzymanie pensji na dotychczasowym poziomie.
Ja wiem, bo jest inflacja. Zgadzacie się
Tak, inflacja również oznacza rekordowe przychody do budżetu, żeby się było jasne.
A wie pan, a w ogóle pan wie, no bo jesteście przecież ludźmi poważnymi, o ilu osobach w ogóle mówimy, jak duża jest ta grupa?
To jest koszt podniesienia pensji o 20% wszystkim pracownikom budżetówki.
Tak.
To jest 1/5 tego, co zostało przekazane.
W złotówkach.
To jest 20 miliardów złotych.
Nieprawda. Znaczy, proszę pana, no, nawet kiedy Platforma liczyła tylko mundurówkę, to liczyła 30 miliardów.
Wydaliśmy 100 miliardów złotych na pomoc przedsiębiorcom w COVID-zie potrzebną, choć rozdawaną dość bez pytania i na szczęście partia razem przeforsowała poprawkę.
Niech pan spyta przedsiębiorców z lewicy, czy brali te pieniądze.
Wszyscy brali. Jak dają, to biorą. Na szczęście partia razem przeforsowała poprawkę, że prezesi w takim wypadku nie mogą tego sobie wszystkiego sobie wypłacić do kieszeni.
Nie, oni sobie nie wypłacali,
ale chodzi o to, że państwo polskie, jak ma rzucić pieniędzmi przedsiębiorców, wtedy, kiedy trzeba, to nie liczy tak dokładnie kasy. To było dużo więcej niż trzeba by dzisiaj na te podwyżki, a
czyli
sytuacja budżetowa jest dobra.
Lewica, proszę państwa, chętnie państwu da więcej pieniędzy, a w dodatku nie będziecie musieli tyle pracować.
Jaka jest alternatywa? Alternatywą jest to, że polskie państwo przestanie działać, bo ludzie, których pensje radykalnie spadają w tym momencie, odejdą z pracy.
Łatwiej rozwodzić?
Jeżeli jest sytuacja taka, że nie ma dzieci, nie ma żadnego konfliktu w małżeństwie, to nie ma powodu, żeby ten rozwód nie przebiegał na drodze administracyjnej, ani
właśnie
sądowej.
Chciałem powiedzieć panu, że jest już projekt Lewicy w tej sprawie, prawda?
Mhm,
tak. Ale on, w przeciwieństwie do tego, co pan mówi, nie mówi nic o braku dzieci. Marek Dyduch, który wniósł ten projekt, nie napisał, że wymogiem byłoby to, że małżeństwo nie posiada dzieci.
Jeżeli nie ma konfliktu, nie ma sporu, nie ma konfliktu na opiekę, nie ma powodu, żeby rodzina czekała w sądzie latami na rozwód,
nie,
bo to jest utrudnienie życia po prostu ludziom.
Czyli chcecie, żeby ludzie się łatwiej mogli rozwodzić.
Jeżeli nie ma żadnego konfliktu i żadna ze stron nie wnosi o to, żeby
ale
to było w sądzie.
Ale wie pan doskonale, że to tak nie działa często. Tu obrońcy kobiet powinni się odezwać, mówiąc, że one są bardzo często w sądach słabszą stroną i godzą się na wszystko, co proponuje były mąż, bo są na przykład są finansowo podporządkowane. Jak jest mąż, prezes spółki, a ja znam teraz taką sytuację, bardzo zamożny, który przyjechał do Warszawy z dziewczyną z Podkarpacia, bo oboje pochodzą z Podkarpacia, ale teraz w ramach awansu społecznego wziął sobie żonę na model młodszy i model bardziej akuratny do jego nowej roli społecznej, to ta dziewczyna zgodzi się na wszystko, bo on jej coś tam zostawi.
Istotna część rozwodów jest zupełnie bezproblemowa, a pomimo to ludzie czekają latami i nie są w stanie załatwić prostej życiowej sprawy.
Okay,
mówimy dużo o kolejkach w sądach i o tym, jak są zapchane.
Czyli to w ramach zwalczania kolejek sądów będzie teraz można się rozwieźć u notariusza.
Jeżeli sytuacja nie budzi konfliktu i jest bezproblemowa, tak. Myślę, że ludzie, słuchacze się ucieszą, że takie
że będą można się rozwieźć u notariusza albo w urzędzie stanu
na drodze administracyjnej, nie w sądach. Nie ma potrzeby, żeby sądy były w tym momencie.
I to jest pomysł Lewicy.
To jest bardzo dobry pomysł, który ułatwi ludziom życie.
Drodzy państwo, będzie się wam łatwiej rozwieźć, jak będzie rządziła Lewica. Także przemyślcie to sobie, bo może się opyla. Mniej pracy, łatwiejsze rozwody, życie jak w Madrycie. Maciej Konieczny.
Dziękuję za taką doskonałą reklamę.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.